Iza Serafin, dzień dobry. Na policjanta, na wnuczka, pracownika banku, hydraulika, a nawet proszę sobie wyobrazić Clinta Eastwooda. No cóż, mimo apeli, kampanii społecznych, nasi seniorzy wciąż niestety padają ofiarami oszustów. I to mam wrażenie, że teraz w czasie pandemii częściej niż zwykle. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że bez chwili zastanowienia przekazują nieznanym osobom oszczędności swego życia, nawet kilkaset tysięcy złotych, biżuterię i to na tak absurdalne czasami cele jak leczenie tego wspomnianego już Clinta Eastwooda? Jak to przerwać i co zrobić, żeby uchronić te starsze osoby przed oszustami? O tym wszystkim będą dziś mówić nasi goście, m.in. policjanci, psychoterapeuta i gerontolog. Ale przypomnijmy też historię takiej obywatelskiej postawy młodego białostoczanina, który uchronił swoją starszą sąsiadkę przed oszustami i zatrzymał jednego z nich. Zapowiada się ciekawie, mam nadzieję, zatem proszę koniecznie zostać z nami. Na początek jednak oddajmy głos seniorom, którzy przyznają, że oczywiście słyszeli o tych wszystkich oszustwach na wnuczka, policjanta czy urzędnika.
Słyszałem. Ostatnio w telewizji trąbili na telefon. Nie dam się nabrać. Ja mam dzieci przy sobie. Cały czas mówię o tym, żeby nie dać się nabrać na tego wnuczka, czy na policjanta, jakiegoś urzędnika. Wiadomo, teraz to jest w modzie.
Nie oglądam telewizji i nie słyszałam.
Dużo słyszałam. No i teraz wystrzegam się, jak nie wiem, bo wiadomo, a my starsze ludzie to jednak mogą i nas oszukać, ale słyszałam to, dużo słyszałam. No, o mało raz nie dałam się. Ale na telefonie. Co było? No, podaj konto. No ja mówię, co? Tobie podam konto? Zaraz podam, ale 3 literki, mówię. No policja. Można dać się oszukać, ale w każdym razie trzeba tak naprawdę wystrzegać się, że w głowie się nie mieści. Można dać się oszukać, można. Ale zawsze, co dzwoni, to zawsze myślami trzeba, żeby przynajmniej choć nie oszukali, bo to wiadomo, tam oszuka. A przeważnie starszych ludzi, takie jak my, jak ja, jak tam inni. Ja już teraz nauczyła się, od tej pory boję się wszystkiego. Nie otwieram ludzi mieszkania, nie otwieram nic. Kto dzwoni, kto tego, ja spokojnie. Nie, bo wiemy, już my znaki mamy, kto dzwoni. Na przykład to ja od razu mówię tak, tam 2 razy, 3 razy, kto tam idzie do mnie, znajomy. Ale jak już ktoś inaczej naciska, to już wiem, że to nie można. Nie można, bo to nie ten człowiek, co potrzebny.
Niestety, jednak nie zawsze wiadomo, czy to ten, co potrzebny. Przekonało się o tym wielu starszych mieszkańców naszego regionu. Niestety, przekazali oszustom ogromne kwoty pieniędzy, od 20 do kilkuset tysięcy złotych. Niewiele brakowało, żeby ich ofiarą padła też pewna 86-latka z Białegostoku, gdyby nie czujny i empatyczny sąsiad. Posłuchajmy.
No wracałem sobie ze spaceru z psem i widziałem jakiegoś młodego człowieka z młodą kobietą, którzy kręcili się koło mojej klatki. Zdziwiło mnie to, bo tych ludzi nie znałem, a urodziłem się tam w tym miejscu i znam wszystkich ludzi, ich dzieci, więc zaskoczony byłem, że tacy ludzie w ogóle się tam kręcą. Ta kobieta odeszła, a ten młody człowiek zadzwonił do mojej sąsiadki, którą ja znam, i przekręcił jej imię po prostu. Co mnie zastanowiło, ale jeszcze pies chciał sobie powęszyć, więc po może 3 minutach wszedłem na klatkę i gdzieś w okolicy któregoś z pięter słyszałem, że jest jakaś akcja, podniesione głosy, więc zobaczyłem, że młody człowiek stoi, nie wyglądał mi na kogoś, kogo ta pani zna, więc zapytałem, co on tu robi. I on powiedział, że on działa na zlecenie policji, że policjant właśnie z tą panią rozmawia, bo są metody wyłudzenia i ktoś na poczcie kradnie pieniądze. Więc zapytałem go, kim on jest, co on tu robi, żeby podał imię, nazwisko tego policjanta i komendę, na której on pracuje. I ten człowiek rozmawiał z kimś przez telefon komórkowy i powiedział, wpadłem. Więc usłyszałem w telefonie, że wal go w łeb i uciekaj. Więc posadziłem szybko tego człowieka na schodach, zapukałem do sąsiada, sąsiad wyskoczył, u niego był kolega, no i żeśmy zatrzymali tego człowieka.
A potem ta pani Luba już na spokojnie opowiedziała swojemu sąsiadowi, jak próbowano ją oszukać.
Rozmawialiśmy o tym 1,5 godziny, no i powiedziała wszystko dokładnie jak było. Od 13 do godziny 15 ją maglowali, nie mogła się wyłączyć z telefonu stacjonarnego. Cały czas się powoływali na komendę wojewódzką policji, że są policjantami. i nie dali jej czasu na chwilę zdrowego rozsądku, po prostu. To była taka sytuacja, że oni powiedzieli, że na poczcie kradną pieniądze i będą wszystkie konta na poczcie zablokowane, żeby ona poszła, wybrała pieniądze, bo przez 2 tygodnie nie będzie miała dostępu do pieniędzy. Policjant przyjdzie, sprawdzi te pieniądze i wieczorem czy później jej odda. Pani Luba boi się w tej chwili własnego cienia. Mówimy o 86-letniej kobiecie, która całe życie była dobrym człowiekiem i w tej chwili świat jej się zawalił. Ona siedzi, nie wychodzi z domu, boi się wszystkiego własnego cienia nawet. Ktoś zadzwonił do niej, dziękując rzekomo z sądu, dziękując jej, jakaś młoda kobieta. I ona zadzwoniła od razu do mnie i zapytała mnie, czy ja mógłbym to sprawdzić. Więc ja zadzwoniłem od razu na policję i powiedziałem, że taka sytuacja miała miejsce.
Niestety i o tym mówią też inni seniorzy, których oszukano albo próbowano oszukać, że to jest ogromna trauma. Potem boją się już nawet własnego cienia i nie ufają nikomu, nawet najbliższym i życzliwym im osobom. Dlatego trzeba robić wszystko, żeby do takich sytuacji w ogóle nie dochodziło. Tylko czy to jest możliwe, jeśli seniorzy wciąż dają się nabierać? Pytamy o to komendanta miejskiego policji, inspektora Macieja Wesołowskiego.
Tak, nieprawdopodobne i aż trudno zrozumieć, że mimo wszystko cały czas ludzie się na to nabierają. No, takim podstawowym rozwiązaniem tego problemu to jest po prostu nie wierzyć sprawcom, to jest oczywiste. Ale jeżeli oni proszą, uwiarygodniając się w ten sposób i proszą, a właśnie nie rozłączanie się telefonu, a wybranie tonowo numeru 112, więc cały czas osoba starsza, pokrzywdzona pozostaje na linii ze sprawcą. Ona tylko w ten sposób się uwiarygadnia, więc najlepiej by było rzeczywiście rozłączyć się. Jak jest jakiś drugi aparat, to z tego drugiego aparatu wybrać ten numer 112. Albo jeszcze poprosić najlepiej jakiegoś członka rodziny, żeby też sprawdził, czy dzwoni prawdziwy, czy fałszywy policjant.
Albo wnuczek, albo urzędnik. Zatem spróbujmy zrozumieć, dlaczego starsi ludzie, mimo tych apeli, różnych akcji i takich ewidentnych przykładów, wciąż padają ofiarami oszustów. 2 miliony złotych, $50 tysięcy i €50 tysięcy. Tyle według oficjalnych statystyk stracili w ubiegłym roku seniorzy z naszego regionu, których oszukali fałszywi wnuczkowie, policjanci czy urzędnicy. O tym niecnym procederze dziś rozmawiamy i próbujemy zrozumieć, dlaczego ci ludzie dają się wciąż nabierać. To pytanie do naszego gościa, terapeuty Roberta Ćwikowskiego z pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noesis w Białymstoku, ale też byłego policjanta. Dlaczego?
Powodów pewnie będzie kilka różnych. Być może jest też tak, że starsi ludzie mają dość dużo takiego zaufania do otoczenia, czyli są bardziej ufni. Być może też jest też tak, że czują się wtedy potrzebni, że jesteśmy trochę takimi osobami, które czasami zaniedbują seniorów. Koncentrujemy się na własnej pracy,
nawet
na własnym
nie, czasami
życiu.
Często ich niestety
może
zaniedbujemy.
Może tak, może też tak czasami bywa, że starsi ludzie, seniorzy czują się po prostu zaniedbani przez dzieci, przez wnuków i w momencie, kiedy mogą czuć się potrzebni właśnie chociażby daniem pieniędzy czy w jakiejś innej formie mogą pomóc, no to wtedy się cieszą, że w końcu są potrzebni. Chociaż w takiej kwestii, ale są.
W końcu ktoś się do nich odezwał, bo teraz mam wrażenie, że w czasie pandemii tych przypadków jest jeszcze więcej. Ten cały proceder się nasilił, no dlatego, że izolujemy tych seniorów z oczywistych względów, ze względów bezpieczeństwa. Nie odwiedzamy ich, ograniczamy te kontakty do niezbędnego minimum. I to, że ktoś się nimi interesuje, że oni czują się potrzebni, tak jak pan mówi, to jest dla nich już bardzo dużo. To też może być taka przyczyna, że ta pandemia
może
spowodowała większą izolację, więc oszuści też to niestety wykorzystują.
Oczywiście, że tak. Czyli chęć właśnie, czy też potrzeba bycia potrzebnym, że już tak tego użyję słowa. Okazywanie też trochę własnej takiej miłości poprzez to, że mogę pomóc chociażby finansowo, to tak jak czasami mamy, okazują swoją miłość poprzez jedzenie, czy też przygotowanie posiłków i wtedy czują się potrzebne i akceptowane. Tak tutaj być może jest też taki czynnik, żeby właśnie czuć się potrzebnym. Też często przestępcy działają na lęku, wzbudzają różnego rodzaju niepokoje, nagłe, silne, wręcz dotykające takiej paniki, czyli taka technika, trochę manipulacja, to taka typowa psychologia społeczna, tutaj już w to wchodzi, czyli właśnie wywoływanie tego typu odczuć u osób starszych, że coś się nagle stało z członkiem rodziny, że potrzebne są pieniądze i to już teraz, nagle. I rzeczywiście te osoby z racji też swojego wieku mają może trochę trudności z kojarzeniem, z panowaniem nad niektórymi reakcjami i dają się po prostu w to wkręcić. Bo pojawiają się różnego rodzaju emocje, właśnie troska, lęk o najbliższych, a że to jest potrzebne już teraz nagle, to wyłączają taką swoją trochę czujność i uważność.
To jeszcze mogę zrozumieć, troska o członków rodziny. Kiedy wnuczek, wnuczka jest w potrzebie, rozum zasypia. Ale jak wytłumaczyć to, że kobieta chce wesprzeć leczenie Clinta Eastwooda, amerykańskiego gwiazdora, i przelewa na to konto 600 tysięcy złotych. Rzekomy syn Clinta Eastwooda zadzwonił, że mają problemy i tatuś potrzebuje na leczenie, i pani przelewała i 600 tysięcy w sumie przelała, i kiedy już przelała te pieniądze, to kontakt z tym fałszywym synem się urwał. No i kobieta chciała wesprzeć Clinta Eastwooda. To jest nie już, jak pan mówi, ufność, to jest jakaś bezgraniczna naiwność, taka niewyobrażalna.
W takich sytuacjach...
Sam się pan uśmiecha, bo to jest niewyobrażalne.
Tak, uśmiecham się, bo rzeczywiście jest to sytuacja no, taka nietypowa wręcz. Natomiast tutaj też należałoby się skupić nad taką osobą, czy nad takimi osobami, dlaczego tak postępują. Być może tam pojawiają się jakieś trudności już neurologiczne, być może. Może jakieś inne trudności chorobowe, które powodują, że taka osoba nie potrafi analizować na zdrowo tak logicznie całej sytuacji. Być może pojawiają się właśnie trudności już takie związane z okresem starości. I tutaj być może wydaje nam się, że to jest to naiwne, ale być może ta pani została po prostu oszukana, czy też wykorzystano stan zdrowia tej pani, czyli ma swoje różnego rodzaju trudności, miała jakieś zaburzenia, może inne jakieś rzeczy, o których nie wiemy tak naprawdę w tym momencie. Ale zdarzają się też takie sytuacje, że osoby z różnego rodzaju trudnościami swoimi, psychicznymi, które nie potrafią tak funkcjonować, tak jakbyśmy chcieli, jak nam się wydaje, że tak na zdrowo, niestety są wykorzystywani właśnie przez sprawców, czyli sprawcy wykorzystują tą trudność.
No i seniorka czuje się ważna, że uczestniczy na przykład w ważnej policyjnej akcji.
No tak.
I ci przestępcy przesyłają po nią taksówkę, ona wsiada do taksówki i wybiera z banku 45 tysięcy. Czuje się ważna, potrzebna, uczestniczy w akcji, pomaga łapać przestępców, pomaga policjantom, już nawet nie ratuje życia i zdrowia swemu wnukowi, czy temu przywołanemu tutaj Clintowi i Eastwoodowi, ale po prostu czuje się ważna, potrzebna.
Tak, tutaj w tym momencie najprawdopodobniej została zaspokojona jakaś potrzeba, która nie była zaspokajana, i ta pani, czy ta osoba, no, czuje się ważna, rzeczywiście.
Wspomniał pan o tych przyczynach neurologicznych i właśnie amerykańscy naukowcy, no szkoda, że amerykańscy naukowcy, bo to budzi często uśmiech, ale to wydaje się przekonujące. Zrobili takie badania, z których to wynika, że starsi ludzie nie potrafią już tak dobrze poznać po wyrazie twarzy człowieka, więc może na przykład też po tembrze głosu, czy jest to osoba godna zaufania. I wynika to z obniżonej aktywności niektórych regionów mózgu, które u młodszych osób pełnią funkcję właśnie takiego systemu wczesnego ostrzegania, rozbudzającego intuicję. U starszych ludzi ten filtr nie działa po prostu. Czyli to są już problemy neurologiczne, no, na które trudno cokolwiek tutaj zaradzić.
Tak, i to jest bardzo ważna informacja przede wszystkim dla rodziny osób starszych. Te osoby właśnie, dzieci, wnukowie, powinni mieć tego świadomość, że osoby starsze rzeczywiście mogą mieć taką trudność z uwagi na swój wiek. Więc my jako osoby, które opiekujemy się osobami starszymi, powinniśmy być czujni, ustalić pewne zasady z takimi osobami, jak mają się zachowywać, jeżeli ktoś dzwoni, jeżeli podaje się za wnuczka, za policjanta, za innego pracownika. No, na pewno z takimi osobami, ze swoimi najbliższymi, takie zasady trzeba ustalić. Co mają robić po kolei? Oddzwonić, zadzwonić do nas, poprosić o potwierdzenie tego, cokolwiek. Takich strategii, takich zasad jest dużo. W zależności od tego, kto, jak funkcjonuje też w domu.
Wracając jeszcze do tych badań, w ocenie tych naukowców, taka niestety naiwna ufność, obserwowana właśnie u tych starszych ludzi, ma także efekt pozytywny, no bo wywołuje u nich uczucie zadowolenia. I jak wynika z tych licznych badań, seniorzy są częstokroć bardziej zadowoleni z życia, nie mają tak wielu negatywnych emocji i informacje pozytywne zachowują w pamięci dłużej niż negatywne. Im to po prostu sprawia przyjemność. A wiadomo, że jak człowiek ma do wyboru przyjemność i rozsądek, to w większości przypadków jednak wybiera przyjemność. I to jest też trudność.
Myślę, że odczuwają seniorzy przyjemność z możliwości pomagania. Myślę, że ta czynność, czy to myślenie powoduje, że odczuwają przyjemność, że jestem w stanie pomóc komuś. Natomiast raczej bym miał tutaj trudność z takim odczuwanie przyjemności, dlatego że się zostało oszukanym. No raczej tutaj
nie,
może
potem,
być...
Potem to jest już depresja, lęk,
tak.
I potem są bardzo duże problemy.
Więc to jest zapewne odczuwanie przyjemności w momencie, kiedy pomagamy. Czyli właśnie to, co też mówiłem na początku. Czuję się potrzebny, czuję, że to, co robię, będzie komuś przydatne, potrzebne. Na pewno odczuwanie przyjemności z tego jest ważne. Ale to również jest kolejny raz sygnał dla nas, dla osób, które opiekują się i mają pod opieką właśnie osoby starsze, seniorów, że jeżeli w ten sposób potrafią się zachować, to znaczy, że może zaniedbujemy trochę swoich najbliższych, że nie czują się potrzebni, nie czują się akceptowani tak na co dzień, że aż posuwają się do takiej sytuacji, że takim sposobem wymagają od nas już tej uwagi, że poddają się właśnie takiej manipulacji, że dają się po prostu wkręcić w tego typu zachowania.
No właśnie, warto się nad tym zastanowić i będziemy się zastanawiać nadal. Za moment w rozmowie z gerontolog profesor Małgorzatą Halicką, kierownik Zakładu Socjologii, Edukacji i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku. Nasze pytanie na dziś. Dlaczego mimo tylu apeli, kampanii społecznych i nagłaśnianych oszustw, w których ofiarami padają seniorzy, oni wciąż niestety wpadają w sidła? Nad tym się dziś zastanawiamy w programie. 90 tysięcy złotych przekazała fałszywej wnuczce pewna 63-letnia mieszkanka Nowogrodu. 45 tysięcy złotych straciła 76-latka z Białegostoku, która uwierzyła mężczyźnie podającemu się za policjanta. Mało tego, oszuści sami zamówili kobiecie taksówkę, która zawiozła ją do wskazanego banku i tam kobieta wzięła pożyczkę, te 45 tysięcy, i przekazała pieniądze fałszywemu policjantowi, który czekał na nią przed budynkiem. 85-letnia białostoczanka przekazała oszustom 260 tysięcy złotych w gotówce. Kolejna 100 tysięcy złotych i biżuterię nieznanej wartości. Ale to jeszcze nic. Pewna mieszkanka Krakowa uwierzyła, że bierze udział w tajnej operacji policji i wiozła taksówką przez pół Polski oszczędności swego życia, żeby zostawić je w Łodzi, w koszu na śmieci. Z kolei mieszkanka Piaseczna przelała, o czym już mówiłam, ponad 600 tysięcy złotych na leczenie, tu trzy kropki, amerykańskiego aktora Clinta Eastwooda. No to niewiarygodne. Dlaczego osoby starsze, które powinny mieć najwięcej, wydawałoby się, tego życiowego doświadczenia, padają ofiarami oszustów? Właśnie z tym pytaniem zwracam się do gerontolog profesor Małgorzaty Halickiej, kierownik Zakładu Socjologii, Edukacji i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani redaktor.
Tak się zastanawiamy, dlaczego ci seniorzy jednak ciągle dają się nabierać, czy na policjanta, czy na wnuczka, czy na hydraulika, czy na pracownicę banku?
No tak, potwierdzam, że ten proceder istnieje już od dłuższego czasu i mimo uczulania na różne sposoby, osoby starsze stają się ofiarami oszustów. Odpowiedź nie jest taka prosta z tego względu, że populacja osób starszych jest bardzo heterogeniczna, zróżnicowana pod wieloma względami. Natomiast ja tutaj chcę podnieść taki jeszcze inny aspekt. Wraz z procesem starzenia się, no słabną zmysły, zmysł wzroku, słuchu, głosu. W związku z tym dla jednych będzie to takie przyjęcie postawy naiwnej, a inne osoby z kolei będą prezentować ufną postawę. Jeśli dzwoni telefon, człowiek starszy niekoniecznie rozpozna ten głos wnuczka czy kogoś tam, prawda? Bo ten słuch rzeczywiście słabnie. Druga sprawa, proszę też wziąć pod uwagę, mówię o takich przypadkach, kiedy zauważamy takie niekorzystne zmiany, jeśli chodzi o procesy poznawcze osób starszych. Stąd oszustom łatwo dotrzeć do osób ufnych, poniekąd naiwnych też. To nie bierze się z niczego. To, że wybierają pieniądze i przelewają na różne konta, to jest też takie wyzwanie tych czasów, bo oni się mierzą z czymś nowym dla nich w tej chwili, w tym świecie takim multimedialnym, w którym funkcjonujemy. Osobom starszym rzeczywiście o wiele trudniej przystosować się do wyzwań tych nowych czasów. No stąd też to się bierze, po prostu.
Ale też zauważyliśmy, że nasilają się te przypadki w czasie pandemii. Być może dlatego, to jest jedna z hipotez oczywiście, że ci starsi ludzie są po prostu odizolowani, osamotnieni i każda taka próba nawiązania z nimi kontaktu, czy taki moment, kiedy oni poczują się w centrum zainteresowania, kiedy na przykład ci fałszywi policjanci mówią, że oto prowadzą śledztwo i pani może nam pomóc złapać przestępców, więc dla nich jest to naprawdę coś. I to może sprawia, że każdy taki gest sprawia, że ci ludzie czują się właśnie potrzebni, zauważeni, niesamotni.
Pani redaktor, zgadzam się, na pewno pandemia nie służy takiemu w miarę normalnemu funkcjonowaniu. Mam tu na uwadze osoby starsze. Zamknięte bardzo często w czterech ścianach nie mają możliwości konfrontowania się takiego face to face, bo to, że oglądamy telewizję czy słuchamy radia, to jest trochę za mało. Jeśli jest relacja bezpośrednia, jeśli ten człowiek wymienia myśli, opinie na jakiś temat bezpośrednio, wtedy ma możliwość konfrontowania swojej wiedzy z wiedzą innych. Tutaj ten proces jest zaburzony przez pandemię, no bo na ogół osoby starsze no mają poczucie lęku związanego z tą epidemią. W związku z tym różne informacje, no chociażby nawet przez telefon czy dzwonek dzwoni do domu. Proszę sobie wyobrazić, otwiera osoba starsza. Proces postrzegania też może być zaburzony. Ktoś przedstawia się za jakiegoś tam wnuczka czy coś. Zanim ten proces odtwarzania informacji, wiedzy w sferze tej poznawczej nastąpi, no to dzieją się różne przedziwne rzeczy. To, o czym wiemy, jeśli przychodzi dwie, trzy osoby, prawda? To jedna plądruje mieszkanie, a druga zagaduje. I ten człowiek jest taki bezradny, ufny w tej swojej bezradności, no i pada ofiarą takiego czy innego przestępstwa.
A potem, kiedy już zostaje oszukany, to też przeżywa traumę, bo przestaje ufać wszystkim. Tacy ludzie zamykają się w czterech ścianach, nie otwierają nikomu, nie odbierają telefonów, boją się tak naprawdę własnego cienia, więc to jest druga skrajność. Jak można im pomóc? Co można zrobić, żeby wreszcie przerwać ten proceder i żebyśmy nie słyszeli codziennie o seniorach oszukanych, tak bardzo skrzywdzonych?
Ja myślę, że taką dobrą podpowiedzią to jest reakcja natychmiastowa, o ile to jest możliwe, czyli powiadomienie najbliższych czy sąsiadów. Poza tym no, trzeba najpierw zorientować się, kto do domu dzwoni. Natomiast no, przede wszystkim osoba starsza musi być świadoma, że jest potencjalnym obiektem oszustwa z racji tej, o której wcześniej mówiłam. Poza tym proszę wziąć pod uwagę, że też wiele osób starszych no, ma różne kosztowności czy pieniądze, trzyma w domu. Bo no też jest takie, może nie u wszystkich, ale u niektórych osób starszych przekonanie, że jeśli chodzi o konta bankowe, no trudność operowania, no jeszcze nie wszyscy potrafimy obsługiwać karty i bardziej skomplikowane telefony. W związku z tym no jest troszeczkę taka automarginalizacja, jeśli chodzi o te wyzwania cywilizacyjne. Ja myślę, że te kolejne roczniki, kohorty wieku nie będą miały z tym problemu, bo ten proces trwa już jakiś czas. Jest otwartość na to, co nowe, na te wyzwania właśnie cywilizacyjne. Poza tym te kohorty, które wchodzą w ten okres starzenia się, są coraz bardziej wykształcone, naprawdę. I to na pewno będzie pomagać w przyjmowaniu takiej roztropnej postawy w relacjach międzyludzkich.
No tak, ale dużo tu też zależy od rodziny, żeby jednak uczulać tych swoich seniorów, trochę ich edukować i trochę tak może o nich zadbać też emocjonalnie, żeby nie musieli być ufni w stosunku do każdej osoby, która do nich się odezwie.
Oczywiście, jeśli mamy rodzinę, to musimy pielęgnować relacje, żeby one były dobre, bo jeśli relacje są zakłócone z różnych względów, no to w takiej sytuacji na rodzinę nie możemy liczyć. No ale są przyjaciele, znajomi, żeby pielęgnować nie tylko relacje rodzinne, ale też pielęgnować relacje sąsiedzkie, przyjacielskie, koleżeńskie. Im liczniejsza jest ta sieć powiązań z różnymi osobami, tym bardziej pomyślny przebieg starości i może mniejsze ryzyko też narażenia na różnego rodzaju oszustwa.
No i wtedy tak było to w przypadku wspomnianej na początku starszej białostoczanki sąsiad. Młodszy sąsiad może nas na przykład ochronić przed oszustami. Mało tego, może jeszcze pomóc w ich zatrzymaniu. A za moment o tym, jak rodzina powinna wspierać swoich seniorów, żeby nie byli łatwym łupem dla oszustów. Co zrobić, by nasi starsi członkowie rodziny albo znajomi czy sąsiedzi nie padali ofiarami oszustów i nie oddawali im całych swoich oszczędności albo zaciągali pożyczki, żeby pomóc fałszywym policjantom na przykład w prowadzeniu jakiegoś wyimaginowanego śledztwa? To pytanie do naszego gościa, psychoterapeuty, ale też byłego policjanta Roberta Ćwikowskiego. Zanim jednak o tej prewencji, to powiedzmy jeszcze o skutkach tego oszustwa, bo to nie są tylko skutki materialne, chociaż to są ogromne pieniądze. Od 30 tysięcy do 1 000 000 złotych. To są naprawdę ogromne kwoty. Często zastanawiamy się, skąd ci ludzie mają tyle pieniędzy. No mają, bo na przykład oszczędzali całe życie, odkładali, mają jakąś biżuterię, jakieś rodzinne pamiątki. To też wszystko potrafią oddać. Ale ci ludzie, którzy doświadczyli takiego oszustwa, co zresztą pokazuje ten przykład seniorki uratowanej przed oszustwem przez sąsiada, żyją potem w ogromnej traumie. Oni nie ufają nikomu, nie otwierają drzwi, boją się wychodzić, boją się rozmawiać. Żyją w nieustannym lęku już po takiej próbie oszustwa. No ich życie, można powiedzieć, w cudzysłowie w tym momencie się skończyło tak naprawdę.
Na pewno jest to trudne, bo pojawiają się wtedy takie też emocje jak poczucie winy, poczucie wstydu, że dałem się zmanipulować, że to mnie spotkało, że to słyszę o takich sytuacjach, ale nigdy mnie takie rzeczy nie spotkają, a nagle też dałem się wkręcić, czyli tak osoba starsza zaczyna o sobie myśleć źle, że jak ona mogła coś takiego zrobić, jak ja dałem się wkręcić. Ja nawet zauważam tego typu zachowania chociażby u moich rodziców, którzy też są osobami już w wieku starszym i dokładnie tego typu zachowania też prezentują, że dotyczy to innych, mnie nie, ale jak mnie spotka, to jak ja mogłem na to pozwolić? I to są takie bardzo negatywne odczucia do samego siebie. Dlatego znowu tutaj będę tak apelował bardzo mocno, głównie do rodzin seniorów, żeby mieć tutaj czujność, wiedzieć przede wszystkim to, że seniorzy faktycznie mogą tą uważność mieć już mniejszą z uwagi chociażby na wiek, na różnego rodzaju trudności neurologiczne. I to my jako dzieci, jako wnukowie musimy o to zadbać, przygotować na tego typu nieprzyjemności.
Czyli jeśli chodzi o prewencję i zapobieganie takim sytuacją, to tutaj siła ciężkości raczej spoczywałaby na rodzinie.
Przede wszystkim, zdecydowanie. Oczywiście seniorów tak, bo tutaj wrzucamy jakby seniorów do innego worka trochę, ale seniorzy prezentują różną kondycję psychofizyczną swoją własną, więc w wieku 70 lat inaczej trochę funkcjonujemy niż w wieku 80.
Ale 65 i dwulatkowie też się dają oszukać.
Tak, niestety. Zgadza się. Dlatego tutaj to już od nas, jako od rodziny, powiedzmy młodszego pokolenia, dużo zależy. Jeżeli widzimy, że osoba, która ma 60 parę lat, ale funkcjonuje gorzej, ma trudności już jakieś w funkcjonowaniu, no to wtedy te zasady już musimy ustalać też z tą osobą, jak należy się kontaktować z nami w momencie, gdy ktoś właśnie przychodzi podpisać umowę, czy się podaje za jakiegoś pracownika, czy chociażby nawet sposób rozmawiania przez telefon, bo to jest dość charakterystyczne, kiedy dzwoni ktoś do seniora i bardzo często rodzice spragnieni kontaktu ze swoim dzieckiem albo z wnukiem pytają się, aha, to ty dzwonisz? I wymieniają imię. To ty dzwonisz, Robert? Wystarczy, że osoba, która po drugiej stronie jest oszustem i powie, tak, to ja.
Tak, albo, o Robert, jak dawno do mnie nie dzwoniłeś.
Tak jest. I tutaj też to jest taka informacja też do seniorów, żeby nawet jak nie wiedzą, czy to jest właśnie dziecko, czy nie, no bo po głosie trudno teraz poznać i słuch jest inny w tym wieku i czasami jakieś szmery, nie wiem, zakłócenia na linii. Rzeczywiście można nie dosłyszeć, nie rozpoznać głosu własnego dziecka czy wnuka i wtedy dopytuje się, to ty dzwonisz? No, proponowałbym jednak nie wymieniać tego imienia, tylko ale kto dzwoni, bo nie mogę cię poznać. I można zaproponować, który z was dzwoni, bo nie mogę ciebie rozpoznać. I wtedy, jeżeli osoba jest oszustem, no może mieć wtedy już pewne zachwianie i może się rozłączyć. Może oczywiście znowu manipulować to, jak to mamo, nie wiesz, kto dzwoni, to ty własnego dziecka nie poznajesz. No są różne formy takiej manipulacji, ale to też warto powiedzieć własnym rodzicom, że jak będę dzwonił, to zawsze się będę witał. Cześć mamo, tutaj dzwoni Robert. I pamiętaj, że ja zawsze się przedstawię. Każde twoje dziecko, jak będzie do ciebie dzwoniło, przedstawi się. Więc jeżeli ktoś zadzwoni i tak nie zrobi, no to bądź czujna. Być może ktoś będzie podawał się za nas. Odzwoń wtedy do mnie i zapyta się, czy to ja dzwoniłem. No pewne takie zasady już należy sobie poustalać z rodzicami, babciami, z dziadkami, no żeby zadbać o ich przede wszystkim bezpieczeństwo.
Czyli rozmawiamy i uczulamy naszych seniorów.
Zdecydowanie tak. To my jako rodzina jesteśmy tutaj bardziej tacy odpowiedzialni za bezpieczeństwo seniorów.
I weźmy to sobie do serca, do czego przekonywał terapeuta Robert Ćwikowski z pracowni psychoedukacji i profilaktyki Noesis w Białymstoku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I do usłyszenia za tydzień i za Serafin.